witam Was, kochani, i składam życzenia obfitości Bożych, łaski Bożej, szczególnego pomazania w ten dzień pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego. Nie ma nic piękniejszego, jak rozmyślać nad tym, co się stało jako najważniejsze wydarzenie na świecie. Zmartwychwstanie. Tęsknota wielu, pragnienie szczególnie umiłowanych rodzin, które tracą swoich bliskich, swoje dzieci, swoich mężów, żony. Pan Jezus dokonał rzeczy, której tak bardzo świat wyczekiwał. I chociaż w Starym Testamencie czytaliśmy już o nadziei zmartwychwstania i czytamy, to jednak w sercach ludzkich pojawiały się swoje problemy. Na początku brat Artur nam przeczytał tekst z Ewangelii Marka, gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu, ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. Jako ludzie mamy taki wielki problem. Któż nam odwali nasz kamień? Nie trzeba było się troszczyć. Bóg nam nasze wszystkie kamienie odwali. Jeśli mamy jakiś kamień wielki w naszym życiu dzisiaj, to polećmy to naszemu Panu Wszechmogącemu. On się rozprawi z każdym wielkim kamieniem naszego życia. Tylko zachciejmy zaufać temu Bożemu Słowu, które samo w sobie daje nam nadzieję i otuchę do tego, że może być inaczej. Tę nadzieję mieli już w Starym Testamencie. Najbardziej mi się podoba tekst naszego brata Hioba. To jest taki, w zasadzie nie wiadomo, kiedy ta księga nawet została napisana, ale jest najstarszą księgą prawdopodobnie Biblii. I Hiob, który miał wielki kamień, nic go nie mogło usunąć, prawda? Stracił bydło, stracił mienie, stracił dzieci. Została mu tylko, jak ja to powiadam, swarliwa żona. To był problem. A wiecie, co on pisze w księdze Hioba, w 19 rozdziale swej księgi? Słowa, które dla każdego muszą stać się największą otuchą i nadzieją, dlatego że ten człowiek wiedział, co pisze. On cierpiał, skrobał się, bo całe ciało jego było owrzodziałe. My dzisiaj jesteśmy w luksusowej sytuacji. Ja musiałem przechodzić operację, dali mi zastrzyk. Nic nie czułem. Wstałem, no nie wstałem, zawieźli mnie na łóżku. Ale następnego dnia wstałem, a ten biedny leżał i leżał i leżał, a jego stan był tak straszny, że kiedy przyszli odwiedzić go jego przyjaciele, a miał przyjaciół, dzisiaj niewielu ludzi ma przyjaciół, nie zawsze właściwych przyjaciół, ale wiecie, przez 7 dni nikt nie odezwał się ani słowem. Tak przeżywali jego przyjaciele, jego stan i jego rozpacz i to, co się stało. A on w 19 rozdziale, w 25 wierszu powiada tak. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. Wiesz, że masz Odkupiciela? Czy masz Odkupiciela? Czy masz nadzieję, że ten wielki kamień zostanie odsunięty? Tak jak Marię i Salome szły do grobu troszcząc się i martwiąc się, kto nam odsunie ten wielki kamień, bo on był bardzo wielki. Taki był obyczaj chowania ciał u Żydów, w Izraelu. A jeszcze wiecie, jak ich chowali? na siedząco. Bo wierzyli w zmartwychwstanie, że jak przyjdzie ten wielki odgłos trąby Bożej, to żeby szybko mogli powstać. Należąco się gorzej wstaje. Wprawdzie nie jest to istotne moim zdaniem, ale ich nadzieja do zmartwychwstania była taka niesamowita. Job umęczony, wymęczony powiada, ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. On wiedział, że jego ciało zamieni się w proch, ale odkupiciel wykupi, uczyni rzecz wielką. Kochani, i psalmista w psalmie 16, Dawid, nasz mąż, nasz wielki pieśniopisarz, człowiek, który kochał Boga, miał upadki, a my chyba ich mamy więcej, tak nie krytykujmy go, powiedział tak, mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. O czym on pisał? Ciało zostanie złożone, ale nie dopuścisz, aby w tym grobie ono tam zostało. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Niektórzy powiadają, a tam przyklepią mnie łopatą i okej. No i tam zostaniesz na wieki wieczne w otchłani. Ale jeśli masz nadzieję, że pewnego dnia przyjdzie wielki nasz Pan Odkupiciel, to nie będziesz oglądał grobu. Nie będziesz na wieki w otchłani, bo Odkupiciel nasz żyje. Kochani, starotestamentowe księgi wiele mówią na temat wskrzeszenia, zmartwychwskrzeszenia. Prorok Ezechiel, 37 rozdział, pisze nam o wielkim wydarzeniu, o wskrzeszeniu umarłych kości. Do Izraela prorokował, tam te martwe kości leżą. I nagle, co się stało, powionął Duch Pański. Bóg jest Duchem. To jest Duch. Tajemnica dla ludzkiego umysłu niezgłębiona. Gdybyśmy wiedzieli, kto to jest Duch w swojej mocy, chwale, wielkości, piękności, to byśmy chcieli podrobić coś takiego. Nie da rady. Bóg jest jeden. Bóg jest Duchem. On swojej mocy ma tylko, jest władny uczynić rzeczy, które są poza ludzkim umysłem i nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Jesteśmy w stanie tylko uwierzyć, bo Bóg jest Duchem. A wierzymy nie na podstawie tego, co sobie o Duchu wyobrażamy, bo wyobrażenia są różne, ale to, co napisano. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I ożyjecie. Pierwsza wzmianka u Ezechiela o ożyciu, ożywaniu. Nasze ciało marnujące się, psujące się ożyje. I poznacie, że jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Trochę mnie śmieszy, kiedy idę na cmentarz, a czasami sobie idę popatrzeć, porozmyślać, bo lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, wiecie, jeżeli chcecie poważnie roztrząsać, rozmyśleć o sprawach Bożych. I tam takie wielkie pomniki, takie drogie. A spod tych pomników kłótnia. Po co tyle pieniędzy? A na coś się to wydali? A mogliśmy to rozdać dla ubogich. Oczywiście ubogim nie dają. Najwięcej dyskutują ci, co nic nie dają. Ale czy warto? Czy warto? Dla porządku warto. Ale z innego powodu nie. Bo wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Nadzieja, którą tylko niektórzy posiadają. Ci, którzy zaczęli czytać Słowo Pańskie, którzy skorzystali z zapisów Słowa Bożego, tę nadzieję mają. Wskrzeszę suche kości. Izajasz w 26 rozdziale powiada nam też piękną treść. 26 rozdział, 19 wiersz. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną. Ho! Obudzą się i będą radośnie śpiewać. Wiecie, jak byłem młody, to nie myślałem tak bardzo o zmartwychwskrzeszeniu, ponieważ byłem młody, miałem dużo siły, skakałem, robiłem, co chciałem. Ale jak się zestarzałem, to teraz potrzebna mi jest nadzieja, że pewnego dnia Pan Jezus uczyni tak, jak powiedział. A Bóg się nigdy nie zapiera swoich słów. On jest jedyny wierny Pan, jedyny, który dotrzymuje swojego słowa. Bóg się nie może siebie zaprzeć. Jest nadzieja. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną. Czy dzisiaj widzisz tylko ten wielki kamień przed sobą, który z grób zasłonił Pana Jezusa jak niewiasty? Pan Jezus ma moc. Na oczach strażników anioł pański, przedstawiciel wszechmogącego Boga, odwalił ten kamień i usiadł na nim. Kogo szukacie? Umarłego? Nie ma go. Żyje. Żyje. Pan Jezus był pierwszym, który tak cudownie zamanifestował swoje ożywienie. Chociaż mamy wiele dowodów, świadectw zmartwychwstania w Nowym Testamencie. W 53 rozdziale, tym takim ewangelicznym, 53 rozdziale Księgi proroka Izajasza, niektórzy bracia, siostry cytują to często. Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Winy. Sam poniósł winy, złożono go w grobie i zmartwychwstał. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Stary Testament obfituje w tą wielką nadzieję o zmartwychwstaniu. Najpiękniejszy wiersz jest jednak w księdze proroka Daniela, rozdział 12. Prorok Daniel należał do tych proroków, którzy w niewoli babilońskiej byli w stanie natchnąć nadzieją lud, który tam został zaprowadzony. Prorokował o przyszłości. To od niego mamy największe wyjaśnienia, tak zwane eschatologii, czyli nauki o przyszłości. To od niego wiemy, jakie były imperia. Pierwsze było babilońskie, to on prorokował, że po nim nastaną inne mocarstwa i potem mocarstwo rzymskie, które się rozpadnie, a potem na koniec, kiedy się rozpadnie wielkie imperium rzymskie, które podbiło cały świat, kontrolowało, uregulowało prawo, prawo, które powstało my, które my dzisiaj mamy, mamy ze wzoru Rzymu. Tak bardzo zorganizowane imperium to było. Mamy wzór dzisiaj. I co z tego? Upadło. Ale tam czytamy o pomazańcu. A pomazaniec przyjdzie, którego zabiją. Posłuchajmy 12 rozdział księgi proroka Daniela. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Aż do owego dnia, w owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Oj, wielkie słowo, wielkie słowo. Obudzą się, wszyscy się obudzą. Czy ludzie wierzą w to, czy nie wierzą? To Tak jak niewiasty szły do grobu z troską, kto nam odwali kamień i Bóg dokonał wielkiej rzeczy, tak ludzie dzisiaj troszczą się o to, co będą jeść. Śmieszy mnie, kiedy wczoraj obejrzałem taką migawkę w wiadomościach, święconkę dla koni. Ludzie mają coś z głową. I w koszyczku była marchewka. Kochani, obudzą się. Ludzie się obudzą. Jedni do żywota wiecznego. Jedni do żywota wiecznego. A drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Skąd Daniel wiedział o wielkim sądzie? A właśnie z objawienia Bożego. I gdyby, wiecie, no, niektórzy Żydzi mają taką śmieszną teorię na temat Pisma Świętego, na temat proroctw, objawień, że to jest taka, wiecie, ogólna myśl, takie rozmyślania, że to nie wiadomo, że to takie szczególne słowo jest nawet użyte do tych ich nazwy, tego, co się działo. Ale to są tak mocne, wielkie proroctwa, które potwierdzają fakt, że już się one wypełniły. Daniel nie był jakimś wymyślonym człowiekiem. To był naturalny człowiek, którego Bóg powołał do przekazania prawdy Bożej o przyszłości. I już jemu Bóg objawił, że ludzie powstaną. Zmartwychwstanie będzie faktem ludzkości, zmartwychwstanie Pana Jezusa jest faktem. Nawet pseudonaukowcy, którzy nie chcieli przyznać, nawet niektórzy, że w ogóle Jezus żył, że chodził po ziemi, kiedy zbadali dokładnie na podstawie faktów historycznych, zapisów, ksiąg i tak dalej. Lee Strobel napisał książkę, która stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Jest to bezspornym faktem, że Jezus zmartwychwstał. Zbyt dużo świadków było. Starotestamentowi prorocy, starotestamentowi bracia nasi objawiali prawdę Bożą. Czemu Pan Bóg objawiał ją ludzkiemu rodzajowi? Po to, żeby wytworzyć w nich minimum wiary. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Bojaźń Pańska, jaka powstawała poprzez zwiastowanie Słowa Bożego, sprawiała, że ludzie chcieli zaufać. I Daniel też był tym narzędziem w Bożym ręku, który napisał nam słowa, wielkie słowa. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jaką masz nadzieję dzisiaj? Obudzisz się czy nie? Kochani, wszyscy się obudzą. A największe słowo jest w Księdze Objawienia Świętego Jana. I ujrzy go wszelkie oko, a nawet ci, którzy go przebili. Ja często powtarzam, chciałbym być blisko tego, który przebijał włócznią bok Pana Jezusa i patrzył, może z szyderstwem, może z kpinami. Uderzył go. Ci, którzy przybijali gwoździe do rąk, do nóg Pana Jezusa. Może jeden trzymał, a drugi walił młotem, bo to nie jest tak łatwo przybić przez ciało do krzyża. I ujrzą go. Co powiedzą? Co powiedzą? Obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Już Daniel nam pisze o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg dokona rzeczy, które są dla Niego w jego planie przygotowane i dokona sprawiedliwego sądu na wieczne potępienie. Dzisiaj się w kościołach niektórych o tym nie mówi, bo potępienie, bo grzech to takie nieładne słowo. Więc z moich kolegów, z którym studiowałem teologię, ja mówię, to głosisz tym grzesznikom tam? A on mówi, nie, grzech to takie brzydkie słowo, ja nie mówię o grzechu. Tak mnie zamurowało, że nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć. Ale to grzech czyni różnicę między nami a Bogiem. To ten wstrętny grzech oddziela nas od świętego majestatu. I musimy mówić o nim. A co to jest grzech? Ano wszystko, co nie podoba się Bogu. Bóg nas stworzył. On chce dla nas szczęścia, On chce dla nas radości, On chce dla nas pokoju i dał nam ścieżkę, po której możemy chodzić i ta ścieżka wiedzie do żywota wiecznego i ta ścieżka jest dla nas najlepszym miejscem i największym szczęściem. Nie ma innej i nie ma lepszej. Bóg się troszczył. Dał nam wolną wolę, dlatego wybieramy głupie rzeczy. Troskę, kto nam odwali kamień? Ufasz Bogu? Kamienie Twojego życia Bóg może odwalić. Kamienie niewiary Bóg może odwalić z Twojego serca. Tylko przyjdź do Niego i poproś Go o Jego łaskawość. W Nowym Testamencie czytamy o pierwszych początkach zmartwychwstania. Ewangelii Łukasza, młodzieniec z Nain. Pan Jezus go wskrzesił z umarłych. Córeczka Jaira. Nie truć nauczyciela, bo już umarła. Pan Jezus dokonał rzeczy niemożliwej, bo On dokonuje rzeczy niemożliwej. A 11 rozdział Ewangelii Łukasza jest najpiękniejszym rozdziałem tego, co uczynił Pan Jezus. Pochowali Łazarza. Zanieśli go do grobu. Czwarty dzień i już w ciepłych krajach ciało się szybko rozkłada. Już cuchnął. Też przysłonięto kamieniem do tego grobowca. A Pan Jezus do nich powiada, odsuńcie kamień. Panie, ale już cuchnie. A niech cuchnie, bo dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Tak chciał Pan Jezus powiedział. I zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wstań, wyjdź. I co zrobił Łazarz? A sobie wyszedł. A sobie wyszedł na Słowo Jezusowe. Kochani, czy jest coś piękniejszego, jak Słowo Jezusowe, które ma moc wzbudzić umarłych, wzbudzić zmarłych? Przez tyle czasu Słowa Bożego, które było tworzone, pisane, Słowo Boże było pisane na przestrzeni 1600 lat, przez 40 różnych autorów, 40 ksiąg i każda z tych ksiąg była w innym czasie pisana. Ale mówiły o jednym, o potędze wszechmogącego Boga, o Jego sprawiedliwości, o Jego mocy, o Jego chwale i o tym, że On sprawiedliwie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Łazarz wstał na słowo Jezusa. Ja bym chciał też dzisiaj, aby na słowo Jezusa ktoś powstał do życia wiecznego, powiedział, Panie Jezu, przebacz moje grzechy, bo jestem grzeszny. Jeśli wypowiesz te słowa, będziesz żył. Nawet jak cię do grobu łopatą przyklepią, to wstaniesz, bo Bóg ma moc. Bo Bóg jest ponad wszystkim. Ma moc Jego, dał nam ducha swego. Dał nam duszę, która jest wieczna. Troszczysz się o co? O ciało czy o duszę? O co się dzisiaj troszczą ludzie na ten świat, świąt, na ten czas świąt? Ja sobie w sobotę trochę pospałem i za późno wstałem, idę kupić chleb. Nie ma chleba. co za czasy. Ludzie tyle nakupili, że chleb wykupili. Na szczęście u rzeźnika był chlebek do żurku z taką fajną pokrywą, a ta pani mówi, panie, to taki sam chleb, to poproszę ten chleb. Bo ludzie troszczyli się o to, że będą siedzieć i jeść. I na pewno nie przejedzą tego, a ile pójdzie do kosza. A ilu biednych i głodnych chodzi dzisiaj po ziemi? Jakaś troska, jakaś myśl? Ktoś się o nich troszczy? Czy tylko o siebie? Pan Jezus chce, byśmy troszczyli się o bliźnich naszych, o naszych, tych, których znamy, tych, których nie znamy, ale też o to, abyśmy zatroszczyli się o zbawienie, bo On woła i wzywa. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota, wiecznego żywota, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. I mówię to dobitnie dzisiaj, że kiedy grób nasz mogą przysłonić najpiękniejszym grobowcem, choćby 100 tysięcy miał kosztować, podobno tyle kosztują, a może i więcej, nie wiem, to ja nie chcę ani takiego grobowca, jeśli dożyję do tego czasu, że mnie pochowają, chociaż nie mam takiego pragnienia, bo moim pragnieniem jest, żeby nie było żadnego kwiatka na moim grobie. I może Pan Bóg mi to da. Ale też wstanę na wielki odgłos, na odgłos trąby Bożej, która zadmie i zabrzmi. I przyjdzie Pan Jezus i zabierze i przemieni nasze znikome ciało w ciało niesamowicie wielkie. Kiedy apostoł Paweł, nasz sługa Boży, który uczynił rzecz niesamowitą, jest dziwny, wiecie, bo w zasadzie Pan Jezus powołał 12 apostołów i oni powinni być takimi kluczowymi apostołami w dziedzinie nauki, w dziedzinie nauczania. I chociaż przewrócili świat do góry nogami, to Pawła apostoła jednak Pan Bóg wybrał na tego, który podał nam naukę w mocy swojej, był w jedności z apostołami, a ta jedność była dziwna. Bo chociaż niektórzy wybrali sobie Piotra jako tego pierwszego biskupa, on tylko jeżeli umarł, to w Rzymie, a nie był żadnym biskupem. Dopiero w 410 roku uczyniono listę biskupów rzymskich, a pierwszym biskupem był ktoś inny. I chyba Leon X wpisał Piotra jako pierwszego biskupa Rzymu. No i tak ta legenda obrosła do dzisiaj swoimi legendami, ale to jest nieistotne. Ale Piotr apostoł to był taki mąż Boży, który potrafił to, co najcenniejsze, zobaczyć w Panu Jezusie. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. To nie znaczy, że w Jego życiu nie było zachwiań. W Jego życiu były zachwiania. W Jego życiu było ognisko, na którym się wyparł Pana Jezusa. A po zmartwychwstaniu ten sam Piotr odpowiada, idę ryby łowić. Takich uczniów miał Pan Jezus. Taki jak wy. My też. Ryby idziemy łowić. Zakupy trzeba robić wielkie. A moc zmartwychwstania Pańskiego objawiła się w innej potędze. Otrzymali od niewiast, od anioła, idźcie i powiedzcie uczniom i Piotrowi, że poprzedzę was do Galilei. I Piotr, kiedy otrzymał największą lekcję, 21 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus usiadł przy ognisku po zmartwychwstaniu, kiedy już była rybka upieczona, poszli ryby łowić. Panie, nic żeśmy nie złowili, ale jeszcze raz zarzućcie sieci. Co? I 153 ryby złowili. Ja nie wiem, czemu 153, są różne teorie, że są 153 gatunki ryb, nie wiem. Lubię łowić ryby, ale ja znam tylko może z 10. Wszystkie gatunki ryb do tej sieci. sieć się rwała. A Pan Jezus przy ognisku rozmawia. Piotrze, Piotrze, synu Jana, miłujesz mnie bardziej niż ci? Czy mnie miłujesz bardziej? Wiecie, to jest takie pytanie. Bracie, siostro, czy ty mnie miłujesz bardziej, jak ten brat, ta siostra, ten brat, ta siostra? Bardziej mnie miłujesz? Czy mnie nie miłujesz? Czy mnie mniej miłujesz? Ale zechciejmy posłuchać tego pytania. Nie wiem, ilu nas tu jest dzisiaj na sali, ale znamy się, przypatrujemy się sobie, gadamy o sobie, czasami głupoty. Ale czy miłujemy Pana Jezusa bardziej niż ten brat, czy ten brat, czy ta siostra? Bo wiecie, bardzo niekorzystnie by to było, gdyby ktoś bardziej go kochał niż ja. Musiałbym zazdrościć miłości, prawda? Powinienem zazdrościć miłości. Piotr udziela odpowiedzi. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale na szczęście miłość Jezusowa, zmartwychwstałego Pana, nie odpuszcza grzesznikom, aż go nie usmaży do końca. Po raz drugi pyta go Pan Jezus. Piotrze, miłujesz mnie? Tam są użyte terminy. Pan Jezus pyta o miłość agape, agapeo, tą miłość taką największą, bezstronną, bez samolubstwa. Piotr odpowiada, Panie, ja Cię kocham miłością fileo. Fileo to miłość tak przyjaciela. Kocham Cię miłością przyjaciela. To nie jest to samo. Pan Jezus znów nie odpuszcza. I chciałbym, żeby nasz Pan Jezus przyszedł tu i zadawał nam takie pytania. Po raz trzeci zapytał Pan Jezus Piotra. Piotrze, miłujesz mnie? I wiecie, już nie użył słowa agapeo, użył słowa fileo, Pan Jezus do Piotra, żeby Piotr mógł powiedzieć tak, prawdziwie. Ponieważ jesteśmy ludźmi z wieloma uczuciami, z wieloma myślami, z wieloma różnymi odczuciami, Pan Jezus zna nasze serce. On zna tak dokładnie, że chce dokładnej odpowiedzi. Piotr udzielił poprawnej odpowiedzi za trzecim razem. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. Miłuję Cię miłością fileo, przyjaciela. Miłuję Cię, Panie, ale tak po swojemu, jak się kocha przyjaciela. A wiecie, przyjaciół się ma, albo się jej gubi. Chociaż Słowo Boże powiada, że prawdziwy przyjaciel nigdy Cię nie opuści. Może tych prawdziwych trochę mało. Kiedy czytam Boże Słowo, Pan Jezus do Piotra powiada, paś owieczki moje. Zadanie Piotra po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Paś owieczki moje. Ile mądrości wszechmogącego Boga w Panu Jezusie powierza temu Piotrowi, który tu się go zaparł, tu poszedł ryby łowić, powierza mu trzodę pańską. Powierza mu otworzenie drzwi do kościoła. W dniu pięćdziesiątnicy staje i wygłasza swoje kazanie. 3000 dusz oddaje swoje serce. Ci ludzie byli z różnych okolic, z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Ci ludzie poszli i zwiastowali to, co Piotr im powiedział, że Jezus żyje. Jezus żyje. Ale ja zacząłem mówić o apostole Pawle, że to jego Pan Bóg wybrał do tej intelektualniejszej części, ponieważ wielu ludzi będzie troszkę mądrzejszych w przyszłości i my też prawdopodobnie należymy do tych niż ci, co byli tam kiedyś. Chociaż niektórzy się uczą, nie mogą się niczego nauczyć. Ale to w 15 rozdziale listu Koryntian zapisał nam apostoł Paweł najpiękniejsze słowa o zmartwychwstaniu. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Nadaremnie uwierzyliście? Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Zapisano. Tak było. Prorocy mówili o tym. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Według pism. Prorokowali o nim. Starotestamentowi autorzy ksiąg pisali o nim. I że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Ukazał się. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy? I tak uwierzyliście. Opowiadamy, żeby uwierzyć. Opowiadamy, żebyście uwierzyli. Powołał Pan swoje sługi, aby opowiadali. Aby uwierzyć. To wiara czyni ten krok do przodu. Miałem 15 lat. Nie chciałem się nawrócić. Chociaż byłem z domu ludzi wierzących. Mojego dziadka zamordowali komuniści w 1938 roku. Bo był wierzący. Braci z wioski wyprowadzili i zamordowali. Ojciec próbował mi coś wtłoczyć w głowę, ale ja byłem uparty. Chciałem być szczęśliwy po swojemu, bo swój plan szczęścia musiałem sobie po swojemu ułożyć. Tylko gdy zamieszkałem z moimi niby przyjaciółmi w internacie, okazało się, że pierwszą czynność, jaką zechcieli zrobić, jak przyjechaliśmy do tego internatu, składkę na wino. A zapal sobie. Co to za jakieś... Ja chciałem być szczęśliwy, a oni mi dają do szczęścia diabelski kawałek bibułki. I nie pamiętam, czy na pierwszą butelkę dałem, czy nie, bo potem pojechałem. Zorientowałem się, że nie mam przyjaciół, że szczęścia nie znajdę w tym świecie. I na nabożeństwie, na którym jakimś dziwnym trafem się znalazłem, jakieś 100 kilometrów od Gliwic, powiedziałem: Panie Jezu, przebacz wszystkie moje grzechy i prowadź mnie swoją drogą, prowadź mnie swoją ścieżką. Nie potrafiłem się wiele modlić, ale brzemię grzechu ze mnie spadło. I wiem, że wyjechałem z tego zboru, którego już dzisiaj nie ma, na rynku w Bielsku Białym. Białej tam go zburzyli, coś tam postawili, ale tam było moje miejsce. Nawet wiem, w drugiej ławce siedziałem tak, jak Władzia siedzi, o, na takim miejscu. A nie miałem odwagi, żeby powiedzieć na głos: Panie Jezu, zbaw mnie. Powiedziałem w ciszy, ale Pan Jezus też mnie słyszał. Też mnie słyszał. Dziękuję Bogu, że mnie słyszał. Dziękuję Bogu za to, że jako słudzy Pańscy dzisiaj możemy opowiadać te świadectwa. Nie wiem, ile jeszcze mi wolno mówić, bo życie człowieka trwa lat 70, jeśli to dłużej 80, kreska. Z łaski Pańskiej. Paweł apostoł zwiastował, opowiadamy i tak uwierzyliście. Ponieważ wiara jest czytania i słuchania Słowa Bożego, bo tak nam mówi Biblia, to Słowo Boże musi być opowiadane. To Słowo Boże musi być opowiadane, żeby powstawała wiara w sercach ludzi, bo inaczej żyją wierzeniami. A moja babka, mój dziadek to, a mój kuzyn to. To nie znaczy, że jak twoja babka i twój dziadek opowiadają, że to jest Słowo Boże. Jeżeli to nie jest Słowo Boże, to jest to nieistotne, co opowiadają. Dziś tak bardzo przywiązujemy uwagę do tak zwanej tradycji, bo w tradycji było to i to i to i to. A w Słowie Bożym co było? Jakie zasady panowały? Co było istotniejsze? Co było ważniejsze? Drogę do szczęścia, którą Pan Jezus nam wytyczył, to było w Bożym Słowie. A w tradycji co było? Hulanki, swawole. Wiecie, czemu rzymskie imperium upadło? Z powodu kobiet i swawoli rządzących. Bo nie trzymano się zasad, które sobie ustalili. Ale tak się miało stać. Dzięki temu Ewangelia dotarła do wielu, wielu innych cząstek naszego kraju również i po całym świecie. Dziś jest zwiastowana po całym świecie, w wszystkich państwach jednostka, nawet Indianie. Słuchałem takiego krótkiego wywiadu Indianina, który nawołuje do szacunku, do natury, bo mówi, drzewa, które zabijamy, wycinamy, mają to samo DNA, co człowiek. Umierają i ożywają. Na zimę drzewo jest martwe, nie ma życia. A co się dzieje? Nagle ktoś pompuje, nagle ktoś daje tony wody i ta tona pcha do góry. No kto by to pomyślał? Do góry? Pchać wodę? Do każdego listka, by się zazielenił. Dowód na ożywienie. Patrzymy na drzewa, na ożywienie. Patrzymy cały czas, a nie zastanawiamy się nad tym, jaka siła to sprawiła, jaka siła to sprawia. A to Wszechmogący Bóg w swej mocy i chwale dokonuje rzeczy wielkich i świętych. A my z piłeczką przychodzimy. Padaj. A potem mamy mało tlenu. A potem nam czegoś brakuje. Jesteśmy szczęśliwi? Nie jesteśmy. Pan Jezus przywróci nasze śmiertelne ciała. List do Rzymian, 8 rozdział, 11 wiersz. Jest to słowo Pawła, męża Bożego, dla nas, dla dzieci swoich, dzieci Bożych. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził, tę potężną moc, którą Bóg okazał, Bóg jest duchem, ten mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. To Duch Boży wskrzesił Jezusa. To Duch Boży wskrzesił Jezusa, kochani. Jako ludzie mamy tego Ducha, Bożego Ducha. Jak umieramy, on wraca do Boga. Ale ten wielki Duch od Pana, który ma moc, wskrzesi śmiertelne ciało. I pytanie, czy ten duch mieszka w was? Czy on ożywi i wasze śmiertelne ciała do życia wiecznego? Bo ten duch wszystkich wskrzesi, jak prorokował Daniel na sąd, na potępienie. Ujrzy go wszelkie oko, a nawet ci, którzy go przebili. Pozostają nam, bracia i siostry, rozmyślania, słowo apostolskie, słowo Pana Jezusa. Największe jest jednak pocieszenie samego Pana Jezusa. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Bojaź jest towarzyszem człowieka już od najmłodszych lat. Ludzie karmią się rzeczami, które często sprawiają ich lęk. Nie wiem, po co ludzie oglądają horrory, a potem spać nie mogą. A niektórzy się tak podniecają, że im gorszy horror, tym więcej drżą. A potem zgaś światło i powiedzą, i już pada. Takie nasze życie winno być. Nie lękajcie się. Słowa Pana Jezusa do Piotra. Piotrze, miłujesz mnie? Zapamiętajmy sobie dzisiaj, kochani, i postawmy sobie to pytanie. Porównajmy się, do kogo chcecie w tym zborze. I spytajcie. Miłujesz mnie bardziej? Czy bardziej miłuję Pana Jezusa jak ci? A tam byli tacy fajni, miłujący Pana Jezusa. Tam był taki jeden szczególny, któremu nikt nie dorównał. Jan apostoł. Jedyny, który go nie opuścił, kiedy szli na Golgotę. Poszedł z nim aż pod krzyż. Poszedł z nim aż pod krzyż. A ponieważ był z Panem Jezusem, otrzymał zadania, których inni apostołowie nie otrzymali. Oto syn twój, oto matka twoja. Miał troskę o Marię. Wielka rzecz. Pan Jezus zatroszczył się o swoją matkę. Matkę z ciała. I słowa z krzyża naszego Pana są tak ujmujące, że nie jesteśmy w stanie nawet rozważyć wielkości tej chwały i tej mocy. Czy miłujesz mnie bardziej niż Jan, apostoł Piotrze? No ale ja się, Panie, Ciebie zaparłem. Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. I kochani bracia, siostry, pytania niech pozostają z nami. Słowo Boże niech pozostaje z nami w naszych rozmyślaniach. To, co ostanie się, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nigdy nie przeminą. Warte są naszego trudu do nauki tych słów, do rozmyślania o tym słowie, do rozważania w naszych domach. Kiedy dzisiaj sobie myślałem, niedziela, więc zobaczę, może jakieś nabożeństwo w telewizji jest gdzieś. Gdzie guzik? Ani jednego. Nie otwierałem Radia Maria, bo tam wiedziałem, co będą robić. Jakieś palmy będą nosić albo coś. Ani jednego. Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. I tak się przeniosłem myślą. Kiedyś byłem, jak byłem młody, w czasie studiów jeździłem na Białoruś, do Rosji. I tak sobie zażyczyłem. Tak chciałbym tam być. Wielkanocny poranek. Nie wiem, czy mi jeszcze kiedyś będzie to dane. Do jakichś zborów, do kościołów, nawet w cerkwi, jakbyście poszli, chociaż też bałwochwalcza dzisiaj. Tam jest pierwsze pozdrowienie. Isos Christos voskris. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I całe zgromadzenie odpowiada prawdziwie, istinno voskris. Prawdziwie zmartwychwstał. Wiecie, ta atmosfera, czy chcesz, czy nie chcesz, musi się udzielić. Czy chcesz, czy nie chcesz, musisz wierzyć, że z martwych powstał. Bo ludzie to mówią czasami pustymi słowami, ale są tacy, którzy cieszą się, że te słowa mogą wypowiedzieć i chociaż słabo znam język rosyjski, to chcę z nimi powtarzać Istin Nowoskres, Jezus Chrystus żyje. Pan Jezus żyje, Pan Jezus żyje i powtarzajmy to głośno. Poproszę teraz, kochani, na zakończenie, aby Madzia podzielił się wierszem. Amen.